pomiędzy biegunami.
Jak już wchodzić w nowy rok, to z przytupem, a w programie Między Biegunami dzisiaj masa śniegu, podobnie jak za oknem, więc będzie zimowo.
Witamy serdecznie, Kuba Niesiński,
Bartek Piziak. No i z nami dzisiaj, drodzy Państwo, będzie tutaj w studiu Radia Kraków ekspert od śniegu, ekspert od ekstremalnych warunków, ekspert od tego, jak się ubrać na takie ekstremalne warunki, który zabierze nas do Norwegii, ale nie tylko.
No bo ja rozumiem, że jest śnieg, no ale ten śnieg w niczym nam nie przeszkadza, jeżeli chodzi o turystykę. Oczywiście turystykę, jeżeli świadomie podejmujemy się pewnych wyzwań, żeby nie było takich historii jak w Tatrach niejednokrotnie.
Oczywiście, że tak. Natomiast tematy, które dzisiaj będziemy poruszać, będą dotyczyć zarówno form turystyki aktywnej, tej bardziej ekstremalnej, kwalifikowanej, można powiedzieć, kiedy już musimy się porządnie przygotować do takiej wyprawy, do takiej wycieczki, ale także będziemy mówić o tym, jak spakować się, jak się ubrać, co się może nam w zimie przydać, bo Rafał Król właśnie też tymi tematami sprzętowymi zajmuje się.
Zapraszamy na program Między Biegunami w Radiu Kraków.
Między Biegunami.
W programie Między Biegunami na antenie Radia Kraków dzisiaj naszym gościem Rafał Król, specjalista od ekspedycji polarnych w trudno dostępne tereny, ambitnych wyjazdów outdoorowych. Witaj, Rafał.
Dzień dobry.
Rafał, tak pomyślałem sobie, jak ma się dzisiaj taki nasz ten światek survivalowy w ogóle w Polsce, bo od czasu do czasu słyszymy o wyczynach różnych osób. No, Jędrek Bargiel to już wiadomo jest klasa sama w sobie, ale to jest wąska specjalizacja, jednak ten ski alpinizm, najwyższe góry świata. Gdzieś słyszymy o dotarciu na biegun jednych czy drugich podróżników w różnej formie, w różnym układzie. Natomiast ten światek survivalowy jest, czy on jednak zaniknął, bo staliśmy się zbyt po prostu
wygodni.
To znaczy, ja to widzę trochę inaczej. To znaczy, czy Andrzej Bargiel, czy wszystkie ekspedycje polarne muszą mieć pewne zimowe umiejętności, żeby realizować swoje cele sportowe. Czyli postawić namiot, okopać go, żeby go wiatr nie zwiał, uważać na odmrożenia. I to jest też survival, czyli umiejętność poradzenia sobie w walce z tymi elementami przyrody. Natomiast w Polsce słowo survival coraz częściej kojarzy się właśnie z takimi rzeczami prepersowymi, z przygotowaniami na czas kryzysu, jakiejś zawieruchy, z zakładaniem ubrań takich w maskalaty i bieganie po lesie z nożem w zębach. No ale tak naprawdę survival to są te wszystkie umiejętności, ten cały warsztat, który sprawia, że my możemy sobie poradzić w trudnych warunkach. I survival jest właśnie dla mnie tym, to znaczy możliwością, znaczy posiadaniem umiejętności i sprzętu, tak żeby rozwiązywać swoje problemy wtedy, kiedy one są i realizować swoje cele sportowe, ekspedycyjne i różne takie.
Wiesz co, powiedziałeś takie słowa, a nawiążemy teraz do naszej rozmowy poza anteną troszeczkę, że rozwiązywać jakieś tam problemy podczas tej podróży, które mamy. I myśląc o tym, jak kiedyś survival wyglądał, a jak wygląda teraz i niektórzy myślą, że uprawiają survival, no to mogą być dwie różne rzeczy czasami, że ten problem jest w zupełnie może być innym miejscu niż nam się wydaje, tak?
No i on bardzo często jest, ponieważ survival i takie bycie prepersem rozwinęło się w wielki przemysł, gdzie sklepy militarne czy turystyczne oferują nam plecaki ucieczkowe czy cały sprzęt survivalowy, a różni specjaliści wojskowi mówią, że w plecaku wojskowym powinny być na przykład konserwy. Tymczasem jak się...
Byłoby ciężko z nimi.
Tak, ale zwróćcie uwagę, że jeżeli się zdroworozsądkowo zastanowimy, co w takim plecaku powinno być, to jest taka reguła trzech, że człowiek bez powietrza przeżyje 3 minuty, bez snu 3 doby, a bez jedzenia 3 tygodnie. Więc konserwy to jest nasz najmniejszy problem, by raczej powinniśmy mieć w tym plecaku coś, co nam pozwoli się wyspać. Jakąś składaną matę dmuchaną, czy jakiś koc termiczny, czy śpiwór, bo jeżeli będziemy 2-3 noce niedospani, to naprawdę będzie z nami dużo, dużo gorzej, niż jakbyśmy nie jedli.
w końcu padniemy po prostu
gdzieś. Tak, albo przestaniemy, na przykład czas reakcji nam spadnie tak, że wpadniemy pod samochód, albo się zagapimy, przewrócimy, złamiemy sobie nogę i wtedy to już jest taki efekt kuli śniegowej i coraz więcej niekorzystnych zdarzeń, które nam się przytrafią.
Słuchaj, o to wyposażenie i samo bezpieczeństwo też podczas wypraw, podróży będziemy cię jeszcze dzisiaj pytać. Natomiast teraz chcieliśmy Państwa dzięki Rafałowi przenieść troszeczkę w miejsce, które jest takim uznawane w Europie za obszar dosyć trudny do przebycia, a mianowicie mam na myśli płaskowyż Hardangervidda w Norwegii. Miejsce, w które jedzie się troszeczkę po to, żeby się sprawdzić. I ty miałeś okazję być tam na płaskowyżu zarówno latem, jak i zimą. Mhm. To jest, wyobraźmy sobie, 8000 kilometrów powierzchni gdzieś między Bergen a Oslo. Kapryśny obszar, bagnisty, ze zmieniającą się jeszcze co chwila pogodą, niegościnny ogólnie dla ludzi, tam renifery chyba najlepiej się czują i inne zwierzęta.
To prawda, tam jest największa w Europie populacja reniferów, szacowana nawet na 300 tysięcy sztuk.
No właśnie, jak ten obszar ogólnie różni się, tam warunki panujące między latem a zimą i czy to jest rzeczywiście taki dobry obszar treningowy dla osób, które chcą ruszyć gdzieś na takie wyprawy survivalowe dalej?
To jest najlepszy obszar właściwie możliwy, jaki my możemy sobie wymyślić, ponieważ Hardangervidda, ona jest nisko na południu, między Bergen a Oslo, jest łatwo dostępna za pomocą tanich linii lotniczych. Mało tego, te dwa miasta łączy linia kolejowa i droga, którą jeżdżą autobusy, więc czy my sobie kupimy tani bilet lotniczy do Bergen czy do Oslo, to możemy łatwo się na tą Hardangervidę dostać i potem próbować ją przejść. Natomiast jest to fantastycznie złe miejsce z najgorszymi możliwymi warunkami pogodowymi i wszyscy pionierzy wypraw polarnych tam testowali swój sprzęt i umiejętności. Nawet Nansen, który był pierwszy przed swoim trawersem Grenlandii w 1888 roku, on już tam trenował, ale przecież sam Roald Amundsen przed wyprawą na biegun południowy w 1906, ci wielcy tacy badacze norwescy, jak Sverdrup, jak Nordenskjold, oni wszyscy jeździli na Hardangervidda, ponieważ mamy tam warunki takie jak wiele tysięcy wyżej kilometrów na przykład na Spitsbergenie czy w okolicach bieguna północnego. Czyli jest bardzo zimno, mamy dużo śniegu, mamy bardzo złe zimowe warunki.
Ale jak to jest, że tam lato może być jeszcze bardziej dotkliwie odczuwalne dla osób, które próbują przebyć ten płaskowyż, niż choćby zima? Bo wiem, że wy podczas waszej wyprawy letniej, zostaliście przeciorani przez tę ilość śniegu, która w lipcu tam dalej zalegała i prawdopodobnie było go więcej akurat w tym roku niż pewnie zimą.
To znaczy, to wynika z kilku rzeczy. No po pierwsze, zwróćcie uwagę, że coraz częściej nawet w Polsce mamy więcej śniegu, jak idziemy na Wielkanoc do Święconki, niż na Boże Narodzenie, czyli zazwyczaj grudzień, styczeń mamy taką późną jesień z temperaturami typu plus 10. Jeżeli się zdarzy zima, to jest raczej taki epizod zimowy, ale zwróćcie uwagę, że potem druga połowa kwietnia, maj czy nawet czerwiec potrafi być bardzo, bardzo zimny i z przymrozkami. Więc z czterech pół roku robią nam się dwie i jest takie przesunięcie. Więc w ogóle Hardangervidda, ponieważ to jest taki tort, taka palisada otoczona skałami, która wystaje na 1300 czy 1400 metrów prosto z morza, z poziomu morza, to już sprawia, że tam jest gorzej, jest zimniej, są zimowe warunki, huraganowe wiatry, a jeszcze to, że to wilgotne powietrze, które paruje z morza dookoła, sprawia, że mamy bardzo duże opady deszczu czy śniegu, więc te wszystkie złe warunki się potęgują. W ogóle, co ciekawe, Hardangervidda jest uważana za rejon polarny, mimo że leży dużo poniżej koła polarnego, ponieważ uważa się, że rejon polarny to nie jest rejon za kołem podbiegunowym, tylko to jest takie miejsce, gdzie średnia roczna temperatura wynosi mniej niż plus 10 stopni Celsjusza. I na Hardangerwidzie właśnie tak jest.
Między biegunami.
Z Rafałem Królem rozmawiamy dzisiaj na temat wypraw ekstremalnych. Jesteśmy w Norwegii, płaskowyż Hardangervidda. Rafał, wspominaliśmy już, że miałeś okazję odwiedzić to miejsce, ten obszar właściwie, bo to jednak 8000 km2, czyli ogromny obszar, częściowo park narodowy. Miałeś okazję odwiedzić zarówno latem, jak i zimą. Co jest takiego najtrudniejszego jeszcze w tym płaskowyżu? Czy tam w ogóle można wejść? Czy tam są szlaki? To pierwsze pytanie. I czy tam można wejść na płaskowyż, ale jak zobaczymy, że to nas przerasta, to po prostu
w innym
miejscu zejść, wycofać się? Czy po prostu jak już wejdziemy i ruszymy przed siebie, no to jesteśmy troszeczkę zdani na to, jak ta wyprawa nam się potoczy?
Latem, czy właściwie od wiosny, czyli od końca marca do końca września, jest tam sieć schronisk, z których możemy skorzystać za odpowiednią opłatą. No to są te schroniska w systemie takiego norweskiego PTT-ku, gdzie tam wnosi się roczną składkę i władze wymieniają raz do roku klucz do wszystkich tych chatek i można z nich skorzystać. Natomiast jeżeli byłyby bardzo złe warunki, jeżeli my wędrujemy z namiotem, no to zawsze możemy się w takim schronisku schronić, wysuszyć rzeczy, skorzystać tam z kozy opalanej drewnem,
zagotować wodę,
skorzystać z jakiejś pomocy, więc no, oczywiście to będzie nas tam kosztowało jakieś pieniądze, jakąś opłatę. Przez sam płaskowyż wjedzie wiele szlaków i jeżeli ktoś planuje jechać tam pierwszy raz, a nie ma jakichś wielkich doświadczeń w chodzeniu z plecakiem na przykład na długie dystanse, czyli nie przeszedł całych Bieszczadów, tak? No to powinien wybrać sobie takie szlaki, które są blisko drogi, żeby on sobie mógł w ciągu 2-3 dni wrócić, jeżeli by się gorzej poczuł, albo jeżeli coś by było nie tak. Czyli warto jest startować właśnie od linii kolejowej albo od drogi. Bardzo fajnym przystankiem mniej więcej w połowie drogi między Oslo a Bergen jest przystanek, którego nazwa się pisze Geilo. Norwedzy mówią Geilo. Ono jest fajne, ponieważ Geilo jest na wysokości właściwie prawie 1300 metrów, czyli już nie trzeba zdobywać wysokości, nie musimy się wspinać, nie musimy wchodzić tam z poziomu fiordu, czyli już jesteśmy wysoko i na pierwszy raz to jest taki duży handicap, duże ułatwienie. No oczywiście, jeżeli wędrujemy, to powinniśmy mieć jednak namiot i własny sprzęt biwakowy, ponieważ schroniska wcale nie są blisko siebie. Szlaki mogą być bardzo, bardzo, bardzo bagniste, albo na przykład mogą być rwące rzeki, które będziemy musieli omijać albo przechodzić przez brody. I to nam też zajmie trochę więcej czasu, niż wynikałoby to z jakiejś naszej mapy czy jakichś wyobrażeń.
Czy to są takie okoliczności przyrody, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu, naszemu życiu? Czy pytam dlatego, ponieważ zastanawiam się, czy to są szlaki, czy to jest płaskowyż, który możemy ambitnie podejść do sprawy i pojechać na wyprawę solo, czy jednak tutaj dobrze mieć ze sobą towarzysza podróży?
Znaczy solo zdecydowanie odradzam. To jest bardzo zły pomysł. Tam powinny jechać przynajmniej 2 lub 3 osoby. Ponieważ na płaskowyżu jest zasięg telefonii komórkowej, ale nie wszędzie. W tym roku zdarzył się w czerwcu taki wypadek, fantastyczny wypadek z punktu widzenia właśnie edukacji, bo człowiek w Bieszczadach, w okolicach Tarnicy, skręcił sobie nogę.
Przenieśliśmy się do Polski
na chwilę. Jesteśmy w Bieszczadach. I to jest człowiek, który wędrował sam, skręcił sobie nogę, nie mógł iść, więc zaczął się szybko wychładzać. Nie miał zasięgu telefonu, więc musiał się czołgać. Czołgał się 2,5 godziny do takiego miejsca, w którym znalazł znalazł zasięg. Więc tu jest wszystko to, czego nie powinniśmy robić, czyli...
Ale i tak miał szczęście, że bateria w telefonie wytrzymała.
Tak. Natomiast właśnie nie wędrujmy sami, zostawiajmy informacje skąd i dokąd idziemy i jak już dojdziemy, to odmeldowujmy się, że doszliśmy, jest wszystko w porządku i nigdy nie zmieniajmy wcześniej wybranej trasy, żeby nas szukali tam, gdzie moglibyśmy być, a nie, że my pojechaliśmy, spotkaliśmy jakichś ludzi, z nimi było fajnie i pojechaliśmy w zupełnie drugą stronę. Więc to są takie elementarne rzeczy, ale one mają jednak wielkie znaczenie i wszędzie działają.
I w Norwegii można to sprawdzić właśnie w tym miejscu.
I tak.
Podałeś przykład z Bieszczadów, czyli z naszego podwórka, można powiedzieć, to z nie jakiegoś wybitnie trudnego szlaku, tylko po prostu przeciętnego szlaku, a takie skręcenie kostki, stawu skokowego, które uniemożliwi nam poruszanie się już na dwóch kończynach, tylko na przykład tylko i wyłącznie czołganie, no może zdarzyć się wszędzie.
No, dlatego przytoczyłem ten wypadek. On się zdarzył w tym roku, w Polsce, w czerwcu, więc to nie jest tak, że wypadki to się innym zdarzają, a nam to na pewno nie i że to są jakieś wydumane sytuacje. Naprawdę wypadek czy sytuacja awaryjna może się zdarzyć każdemu, a najgorsze są te, gdzie mamy uraz narządu ruchu, bo wtedy natychmiast tracimy zdolność produkowania ciepła i się wychładzamy. I czy to jest skręcenie kostki, czy na przykład ktoś sobie bardzo obetrze stopy, to efekt jest taki sam.
Rafał, wróćmy do tej Norwegii na chwilę, na Płaskowyż. Czy tam, wychodząc na szlak, jest jakiś system właśnie zgłaszania swojej pozycji? Czy tam rzeczywiście musimy liczyć na siebie? No i po prostu najlepiej być w kontakcie z kimś, kto śledzi naszą wyprawę, nasz wyjazd. Oczywiście nie mówię tutaj też od razu o lokalizatorze GPS, ale mimo wszystko, jeżeli mamy włączony telefon, a tam jest zasięg, to można prostą funkcję użyć w naszym telefonie, czyli udostępnianie swojej lokalizacji. Wiele osób, myślę, o tym nie wie, ale tylko jeżeli ten zasięg będziemy mieli, to możemy śledzić te pozycje w ten sposób.
To znaczy tak, wyruszając na Hardangervidde nie musimy tego nigdzie zgłaszać, natomiast bardzo dobrze jest, jeżeli my w kraju zostawimy komuś informację, że słuchaj, jutro idę stąd dotąd, jak dojdę, to się zamelduję, albo na przykład nie doszedłem, śpię w połowie drogi, wysyłamy pineskę, że śpimy tu i tu, żeby ktoś w Polsce miał zielone pojęcie o tym, gdzie jesteśmy i żeby wiedział, że jak nie dojdziemy do jakiegoś punktu, o którym mówiliśmy tam do wieczora, czy jutro, żeby ktoś nas zaczął szukać. Co jest ważne, musimy sobie na Norwegię wykupić ubezpieczenie turystyczne. Ono nie jest bardzo drogie, natomiast akcje ratownicze w Norwegii są płatne,
kosztowne.
Tak jak zresztą w większości krajów świata. I należy pamiętać o kilku rzeczach, że po pierwsze musimy mieć tą polisę, ale ta polisa od nas nie wymaga też minimum przygotowania, czyli jeżeli ratownicy przyjadą i zobaczą, że myśmy sobie skręcili nogę, bo próbowaliśmy iść w klapkach albo w butach halówkach, no to powiedzą, stary, no to jest twoja wina, a nie to, że ty miałeś wypadek.
Piłkę,
nie? Że miałeś wypadek, tylko że ty się prosiłeś o wypadek. Więc tak jak na przykład ubezpieczenie narciarskie nie działa nam na stoku we Włoszech, gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu, tak ubezpieczenie turystyczne może nie zadziałać, jeżeli my jesteśmy skrajnie źle przygotowani.
I to są prawdy, które się odnoszą nie tylko do Norwegii, tak
oczywiście,
naprawdę.
No, bo to jest, tutaj mówimy o takich prawdach uniwersalnych.
To są prawdy, tak jest.
No dobrze, no ale my tak ten Płaskowyż Hardangervidda potraktowaliśmy jako właśnie przykład wyprawy o zabarwieniu ekstremalnym. No i właśnie kolejne w związku z tym pytanie. Powiedziałeś wcześniej o tych plecakach takich w razie W i ich wyposażeniu. O tym jeszcze będziemy mówić właśnie teraz. No więc właśnie, jeżeli nie 10 konserw ciężkich w metalowych puszkach, to co powinno znaleźć się w naszym plecaku takiego...
Awaryjnym.
Tak, żeby przy takich potrzebach no, wysokokalorycznych też, przy takim dużym zrzutkowaniu tej energii naszej, uzupełni nasze te potrzeby żywnościowe.
To znaczy bez problemu dostaniemy w aptece czy w sklepach batony energetyczne, w tym warto, no, może być to zwykła czekolada, chałwa, marcepan, takie rzeczy, które są tłuste i mają dużo kalorii oraz są małe po spakowaniu, czyli tam w 100 gramach mają między 400 a 500 czy 550 kilokalorii. Zwykłe jedzenie, właśnie tak jak powiedziałem, czekolada, chałwa, marcepan, batony białkowe, to nam w zupełności wystarczy. Nie musimy tego mieć dużo, ponieważ my nie będziemy chronicznie głodni. Pamiętajcie, że plecak taki ewakuacyjny w razie W, to on jest nam potrzebny na maksymalnie 24 godziny. Czasami 48 i w tym czasie my musimy dostać się do jakiegoś punktu zbornego czy do punktu ewakuacji. Dużo ważniejsze jest niż jedzenie w takim plecaku, żebyśmy mieli na przykład matę dmuchaną, którą sobie możemy nadmuchać i się przespać. Duża folia NRC, czyli taki koc ratowniczy, ale duża, nie jednoosobowa, tylko dwuosobowa, żebyśmy się mogli cali przykryć. Fajnie jest mieć personalny filtr do wody. Takie filtry kosztują tam 100-150 zł i wystarczają na 1000 litrów wody. I wtedy, czy my pijemy wodę, która się tam zebrała do jakiegoś zlewu, czy do miski, czy mamy po drodze staw, rzekę, czy kałużę, to możemy sobie tą wodę pozyskać. Plus jakąś butelkę na wodę, czy termos, żebyśmy mogli sobie tą wodę przynosić. Plus oczywiście klucze do domu, dokumenty, jakiś scyzoryk składany, czy tool, jakieś narzędzie takie, żebyśmy mogli coś tam naprawić, czy coś przeciąć. No i plus mała apteczka, to co nam się zdarzy, no to może być zatrucie pokarmowe czy skaleczenie takie, jakaś rana, gdzie powinniśmy ją zdezynfekować i przykleić plaster, czyli jakiś środek dezynfekcyjny typu Octanisept i jakieś plastry wodoodporne. Czyli małe, proste rzeczy, które będą nam potrzebne w pierwszej kolejności. Bardzo fajnym elementem zarówno plecaka takiego ratunkowego, jak i wyposażenia naszego w góry, nawet tam na wyprawę taką typu Hardangervida, jest gwizdek ratunkowy. Bo gwizdek ratunkowy daje nam 140 decybeli i słyszalność nawet na kilometr czy dwa. Natomiast jeżeli mamy wołać o pomoc, no to bardzo szybko zedrzemy sobie gardło i nie będziemy nie dość, że mogli krzyczeć, co nawet mówić. I to dosyć szybko. A takie dmuchnięcie w gwizdek daje nam słyszalność, pozwala nas zlokalizować dosyć łatwo. Gwizdek waży tylko kilkanaście gramów, więc to jest, nie trzeba dużo nosić.
Między biegunami.
Czasami może to być zwykła wyprawa w góry, jedno, dwudniowe przejście, czasami coś bardziej jednak ekstremalnego, typu tygodniowe przejście płaskowyżu Hardangervida w Norwegii. Rafał Król, gościem programu Między Biegunami w studiu Radia Kraków. Rafał, wspomniałeś o wyposażeniu takim podstawowym jednocześnie takiego plecaka bezpieczeństwa, ale też tymi elementami, które powinniśmy mieć ze sobą na takich poważniejszych już wyprawach. To teraz jeszcze kilka słów chcielibyśmy cię podpytać o odzież i sprzęt. On się bardzo zmienił w ostatnich latach, powiedziałbym tych dwóch dekadach, z takiego ciężkiego sprzętu zajmującego dużo miejsca i wypełniającego plecak bardzo szczelnie, na sprzęt, który dzisiaj jest lekki, przyjazny, ale właśnie, jak go dobrać na taką wyprawę, żeby sprawdził nam się rzeczywiście w terenie?
Najważniejszą rzeczą jest bielizna, czyli ta pierwsza warstwa i jeżeli będziemy mieli tą pierwszą warstwę ubrania, która styka się z naszym ciałem, dobrze przemyślaną, to właściwie wszystkie następne warstwy będą dobrze działały. Czyli jeżeli wybierzemy bieliznę termoaktywną z włókien sztucznych, lub z wełny merino, to jesteśmy bezpieczni, ponieważ jak się spocimy, to ta wilgoć zostanie wyrzucona, przetransportowana na zewnątrz do zewnętrznych warstw.
I my tego nie odczujemy.
Mało tego, cały czas będzie nam ciepło. Natomiast najgorszą rzeczą jest posiadanie na sobie rzeczy bawełnianych, czyli fajnie wyglądająca koszula flanelowa w kratę, w górach i jesteśmy tacy romantyczni, ale ona bardzo źle działa, ponieważ kiedy ją przepocimy, to ona nas bardzo szybko zaczyna wychładzać, ponieważ bawełna przepocona bardzo łatwo traci ciepło. Nawet ponad 200 razy szybciej niż jak jest sucha, więc dużo wypadków tych rzeczy, które nam się zdarzają, takich, że na przykład ratownicy znaleźli wyziębionego turysta, albo turysta nie miał siły dojść do schroniska. No nie miał, bo wyszedł w bawełnie, spocił się, doznał hipotermii, no już wtedy nie miał siły, pogorszyła mu się percepcja i tak dalej. Także większość z tych złych rzeczy bierze się ze złej bielizny. Mało tego, wielu z nas zwraca uwagę, żeby mieć fajną kurtkę membranową, czy jakieś droższe buty z membraną, to pamiętajcie, że ani ta kurtka, ani te buty nie działają, jeżeli my mamy na sobie bawełniany t-shirt, czy bawełniane skarpetki.
Czyli jednym słowem, pierwsza warstwa jest kluczowa i tutaj nie powinniśmy w żaden sposób oszczędzać na kupowaniu, mówiąc krótko, majtek, skarpet, koszulek, tej pierwszej warstwy, która idzie na ciało i która odpowiada za odprowadzanie wilgoci.
Zdecydowanie tak. Ona jest najważniejsza i co bardzo istotne, żadna następna warstwa nie będzie dobrze działała, jeżeli my mamy złą bieliznę.
Czyli, drodzy Państwo, jednym słowem, bawełniane slipy, gacie po tacie.
Nie wchodzą w grę.
Nie wchodzą w grę na wyprawę w góry, na wyprawę ekstremalną, tylko kupmy tutaj sprzęt z wełny merynosa, być może jakiś syntetyk, który ma te właściwości, bo potem żadne Gore-Texy i inne warstwy kolejne za grube 1000 złotych...
Nie będą działały.
Nie będą działały. No dobrze, a co jeszcze jest ważnego w tym ubieraniu się na cebulkę, bo tak najczęściej słyszymy, ubierz się na cebulkę, będziesz te kolejne warstwy mógł ściągnąć w zależności od pogody. Właśnie w czasach tych kosmicznych materiałów, z których szyta jest ta odzież outdoorowa, czy tutaj przy kolejnych warstwach też jest sens wydawać dużo? Czy jednak ta warstwa podstawowa jest kluczowa?
Znaczy, warstwa podstawowa jest kluczowa, natomiast warto pamiętać, że kolejnym błędem jest to, że Polak idzie w góry ubrany we wszystko, co ma i się poci. A jak się poci, to się odwadnia. A potem będzie miał skurcze, a potem będzie miał mało soli mineralnych i tak dalej, więc powinniśmy tak chodzić, żeby nam było lekko chłodno. I wtedy jest...
Nie przegrzewamy się.
Nie przegrzewamy się, czyli nie zakładamy wszystkiego, co mamy, tylko na przykład, no załóżmy, że idziemy na wycieczkę w góry, nawet teraz, kiedy jest tam koło zera, i zróbcie taki eksperyment, że załóżcie samą bieliznę termoaktywną i polar, czy tą bluzę termiczną, schowajcie sobie do plecaka, a na siebie załóżcie tylko tą cienką kurtkę membranową. I zobaczycie, że termicznie jest idealnie, że jest wam lekko chłodno, ta wilgoć z bielizny natychmiast trafia do kurtki i wy szybciej schniecie i nie pocicie się niepotrzebnie. Jak zrobicie postój, to wtedy sobie wyciągniecie ten polar, założycie na siebie, odpoczniecie, jak zaczniecie startować dalej do góry, to sobie zdejmiecie ten polar i pójdziecie. Czyli zarządzajmy też naszą ciepłotą ciała. Idealnie jest wtedy, kiedy jest nam lekko chłodno.
Słuchaj, jeszcze chcieliśmy cię podpytać jako eksperta też, który dzieli się swoimi testami sprzętu w portalu expeditions.pl, który prowadzisz, o taką rzecz jak buty. Wspominaliśmy, że jednak kończyny dolne w przypadku wypraw w góry czy wypraw terenowych to jest kluczowa sprawa. Niewiele osób chyba wie o tym, że różni producenci produkują różne buty, jeżeli chodzi na przykład o szerokość właśnie buta, szerokość stopy, dopasowanie. Sam osobiście dobieram właśnie to sobie pod kątem tego, który producent właśnie takie szersze obuwie produkuje, bo to też jest kluczowe dla naszego komfortu, ale także dla zdrowia.
Tak, to jest bardzo, bardzo ważny aspekt i bardzo fajnie, że o to zapytałeś. To znaczy, jest tak, że na tle narodów europejskich Polacy mają, podobnie jak Niemcy, szerokie stopy. Czyli między 60 a 80% Polaków ma szerokie stopy. Mało tego, szerokie buty są potrzebne też osobom, które mają wąskie stopy, ale na przykład mają haluksy, tak? Albo jakieś inne schorzenia tego typu. I teraz, jeżeli kupimy niemieckie buty jakichś renomowanych marek, to wiedzmy, że one są na szerokie kopyto, czyli one będą dla nas raczej wygodne. Czy na przykład amerykańskie buty. Natomiast buty włoskie są zazwyczaj bardzo wąskie, bardzo tak...
Uciskają stopę.
Uciskają stopę. I to jest też bardzo ważne. Kolejna sprawa, jeżeli chcecie chodzić w jakichś butach i na przykład myślicie o nich tak, dobra, to ja będę też chodził w nich zimą, to pamiętajcie, że gruba skarpeta, ona nie tylko wyciąga, znaczy ona nie tylko sprawia, że nasza stopa potrzebuje trochę więcej miejsca na wzdłuż wkładki, ale przede wszystkim na tęgość, czyli w obwodzie, że ta nasza stopa robi się szersza i wąski but będzie nas uciskał. Kolejna sprawa, jeżeli wybieramy się na jakiś trekking typu tam Hardanger Wida, albo chcemy chodzić z plecakiem, albo z ciężkim plecakiem, albo ma być to duży wysiłek, pamiętajcie, że dużo krwi nam do stóp napłynie. Stopa nam spuchnie o jakieś pół numera i też powinniśmy mieć zapas. Czyli buty muszą być większe, powinny być szerokie, jeżeli mamy szeroką stopę, powinny być szerokie, jeżeli chcemy założyć grubą skarpetę i powinniśmy zwracać uwagę, żeby skarpeta była mięsista, żeby ona miała frotę i trzymała dużo powietrza. Więc jak kupujecie jakieś skarpety, wywróćcie je na lewą stronę i zobaczcie, nie że ona ma fajny kolor, tylko zobaczcie, że ona jest na przykład gęsta, mechata, że ma taką frotkę. Upewnijcie się, że nie ma jakiegoś grubego szwu, który będzie wam urażał palce.
No dobrze, myślę, że w dzisiejszym programie nasi słuchacze z twoich ust usłyszeli sporo takich cennych porad praktycznych, jak zachowywać się przy zakupie sprzętu w terenie, ale na koniec jeszcze chcieliśmy cię podpytać, zanim ruszymy na przykład do Norwegii, na Hardanger Wide, czy w inne miejsce, to gdzie w Polsce poleciłbyś trzy miejsca, w które warto pojechać, żeby zrobić sobie taki, czy zimowanie jedno, dwu, trzydniowe, czy po prostu oderwać się troszeczkę od cywilizacji i spędzić trochę czasu w terenie?
Wiecie co, właściwie każdy z nas powinien szukać czegoś blisko domu, i polecam cały weekend, czyli startujemy w piątek po pracy, jedziemy na sobotę i niedzielę, mamy dwa noclegi pod namiotem, chodzimy z plecakiem i próbujemy na te trzy dni zabrać sobie wszystko, co jest nam potrzebne. Na przykład nie musimy jechać od razu do Parku Narodowego. Super tereny są w Bieszczadach, ale poza Parkiem Narodowym. Niskie Bieszczady, czyli okolice między Baligrodem, czy tam, czy Jabłonkami, czy Cisną, to jeszcze nie jest Park Narodowy, a tam już jest super. Jeżeli mieszkacie na północy, jeżeli ktoś mieszka na północy, no to jest Słowiński Park Narodowy, ale również Wysoczyzna Elbląska, czyli te, czy na przykład Mierzeja Wiślana, czyli tereny między Gdańskiem a rosyjską granicą z obwodem królewieckim. Każdy z nas może znaleźć super miejsca na weekendową wycieczkę w obrębie własnego domu lub niedaleko od domu.
I to są informacje, żeby niekoniecznie szukać gdzieś bardzo daleko. U nas...
No, nawet Dolinki Podkrakowskie będą świetne miejsce.
Tak sobie pomyślałem właśnie o tym.
Zdecydowanie tak, no bo nie traćmy dużo czasu na dojazdy. Wykorzystajmy maksymalnie czas weekendu na to, żeby się zregenerować, podładować akumulatory i wrócić w niedzielę w dobrej formie.
Rafał Król dzisiaj był gościem programu Między Biegunami.
A więcej porad możecie Państwo znaleźć w serwisie, który Rafał prowadzi, expeditions.pl.
Polecam, tam jest dużo takich tipów, dużo porad. Na kanale YouTube'owym znajdziecie dużo recenzji sprawdzonego sprzętu. Testuję rzeczy, żebyście Wy nie musieli.
Dziękujemy bardzo za spotkanie. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między Biegunami.